Kochani braterstwo, bracia wywiesili ten werset, który ma być tematem naszego pierwszego rozważania, a w ogóle ten werset chyba ma nam towarzyszyć przez całą konwencję. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni. Zdawać by się mogło, że hasło bardzo popularne, i wiele osób sięga do takiego hasła, szczególnie gdy zbliżają się wybory. Wszyscy mówią, że jak ktoś jest spracowany, jak jest obciążony, to ja mu zapewnię co? Zasiłek dla bezrobotnych, wcześniejszą emeryturę, nie będzie już musiał pracować. Tak dzisiaj mami się ludzi. Pan Jezus co prawda też zwrócił się do tej grupy ludzi, ale powiedział, że on im sprawi odpocznienie. Tylko nie takie odpocznienie, że ktoś pójdzie na wcześniejszą emeryturę albo dostanie zasiłek. Zobaczcie, że Pan Jezus mówi dalej znamienne słowa. Ja wam sprawię odpocznienie. Ale jakie? Weźcie jarzmo moje na się. A uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca. A znajdziecie odpocznienie. Czyli nie mówi: połóżcie się, leżcie, nic nie róbcie i wtedy będziecie odpoczywać. Nie, Pan Jezus mówi: weźcie jarzmo moje, albowiem jarzmo moje jest wdzięczne, a brzemię moje jest lekkie. Zobaczcie, braterstwo, że może dla starszych te słowa są dość zrozumiałe, natomiast widzę tu i troszkę młodzieży i być może te słowa nie za bardzo są dla nich trafiają. Gdy mówimy o jarzmie. Dziwne słowo. Być może to u brata Dziewięckiego jakieś jarzmo jeszcze by się gdzieś znalazło, jakbyśmy dobrze poszukali. Może gdzieś na strychu jest jakieś jarzmo, ale młodzi nie wiedzą, co to takiego jarzmo. Albo co to takiego zdejmij ze mnie obciążenie. No, co? Żeby zrozumieć to, braterstwo, musimy się troszkę cofnąć w inne czasy, gdy nie było samochodów, gdy nie było silników elektrycznych, spalinowych, gdzie ludzie, gdy chcieli coś przenieść albo wykonać jakąś pracę, musieli to robić albo samodzielnie, albo używali do pomocy jedynie zwierząt. I jarzmo to było coś takiego, co się nakładało na zwierzęta, aby mogły ciągnąć wóz albo aby mogły ciągnąć pług. Taki przyrząd, który łączył ten ciągniony przyrząd albo to coś, czym się pracowało, z tym zwierzęciem. Ponieważ jeżeli to zwierzę ubrane zostało na niego jarzmo, to jarzmo, gdy się ciągnęło wóz, to jarzmo to zwierzę ciągło, cisnęło, było niewygodne. I dlatego z tamtych czasów jarzmo stało się pewnym symbolem. Symbolem ciężkiej pracy, a także jarzmo się stało symbolem pewnego zniewolenia. No bo zwierzę, które zapięło się do jarzma, ono nie mogło sobie iść poskubać trawę, tylko musiało ciągnąć wóz albo jakąś inną maszynę i było w niewoli. Stąd jarzmo to również symbol niewoli. Pan Jezus mówi o jarzmie i o pracy, bo właśnie do pracy używano najczęściej zwierząt. Zwierzęta wykonywały ciężką pracę, którą dzisiaj wykonują maszyny. I żeby zwierzę tą pracę mogło wykonać, zakładano mu jarzmo. Również gdy chciano przetransportować jakieś ładunki, gdy chciano coś przenieść, to zakładano to na zwierzę. Zakładano na zwierzę i nazywały się to brzemiona, które były założone na zwierzę i zwierzę musiało to nieść. Czasami te brzemiona, gdy nie było zwierząt, albo gdy droga była pod górę lub gdy trudno było się zwierzęciu przecisnąć, to te brzemiona musieli nosić ludzie. Nie mieli DHL-a czy innych, żeby wysłać paczką czy pocztą jakiś przedmiot, trzeba go było założyć na swoje barki i przenieść. To były brzemiona. Pan Jezus, mówiąc ten werset, któryście spracowani i obciążeni, na obciążenie używa bardzo podobnego greckiego słowa, które znaczy obciążenie, ale które znaczy również brzemię. Czyli mówi, ten, kto jest obciążony, to ten, który nosi brzemiona, a ten, kto jest spracowany, to ten, który ciągnie jarzmo. I dlatego też Pan Jezus mówi, że On się zwraca do takich właśnie ludzi, którzy są spracowani i obciążeni. I zauważcie, gdy wybierał swoich apostołów, to nie wybrał ich wśród faryzeuszy, wśród uczonych w piśmie, którzy zajmowali się tylko czytaniem ksiąg, ale większość jego apostołów to byli rybacy. Pamiętacie, jak Piotr mówi: Panie, całą noc złowiliśmy, spracowaliśmy się, a nic nie złowiliśmy. To byli ludzie, którzy ciężko pracowali. I tak jak ten przykład pokazuje, niekiedy pracowali ciężko całą noc, a nie mieli żadnego efektu. I fizycznie Pan Jezus przyszedł właśnie do takich ludzi. Ale mówimy tutaj o wysiłku fizycznym, o ciężkiej pracy, o obciążeniu fizycznym, o noszeniu ciężaru. Ale dzisiaj te słowa i dawniej znaczyły też coś innego. Obciążenie, noszenie brzemion nie zawsze znaczy noszenie fizycznych ciężarów. Dzisiaj mówimy, że ktoś jest obciążony genetycznie. Czy znaczy to, że coś nosi? Nie, ale ma w sobie jakiś ciężar. Mówimy ktoś, że jest obciążony swoimi przeżyciami. Czyli może być również nie tylko obciążenie fizyczne, ale również obciążenie naszego umysłu, naszej psychiki, naszej duszy. I Pan Jezus również tak mówił do zakonników. I wam, zakonnikom, biada, albowiem obciążacie ludzi brzemiony nieznośnymi, a sami jednym palcem swoim tych brzemion nie dotykacie. Nie mówił tu o brzemionach, o ciężarach fizycznych. Mówił o pewnych obowiązkach, o pewnych zwyczajach, którymi obciążano ludzi i powodowano, że byli oni utrudzeni. W innym miejscu Pan Jezus znowu mówi: bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Zresztą to jest bardzo łatwo. Tak było w czasach dawniejszych, że wkładać brzemiona, czyli ciężary, na kogoś. Dzisiaj mówimy, że łatwo jest pracować czyimiś rękami, albo łatwo jest komuś dawać jakieś obowiązki. Pan Jezus pokazał, że uczeni w piśmie wkładali te ciężkie obowiązki na barki zwykłych ludzi. Wkładali na nich ciężkie obowiązki, wkładali na nich różne zwyczaje, a sami, mówi, nawet palcem nie kiwną, aby je podnieść. A o ludzie mówili: ten prosty gmin, który nic nie rozumie. Myślę, braterstwo, że to zostało i ta zasada została również do dnia dzisiejszego, że bardzo łatwo jest wkładać brzemiona, wkładać pewne obowiązki na innych. Natomiast trudniej jest te obowiązki wykonywać samemu. Zobaczcie, to szczególnie widać, że łatwo jest komuś coś kazać i mówi: tak masz robić. Ale gorzej jest, gdy to prawo ma dotyczyć nas. Zobaczcie, jak łatwo jest ustalać prawa, ale gdy przyjdzie do nich egzekwowania, to wtedy ten, kto je ustawia, mówi: tak, ale ja, to nie dla mnie, to dla tych innych, dla złych ludzi. Pan Jezus mówi, żeby nie wkładać ciężkich brzemion, że brzemię nie może być za ciężkie dla kogoś. On mówi, że on też wkłada brzemiona, że on też nakłada jarzmo, ale mówi: moje jarzmo jest jakie? Lekkie. W psalmie 38, a w wersecie 5 czytamy, że słowo również Boże mówi, że nie tylko ciężary są ciężarami fizycznymi. Bo nieprawości moje przycisnęły głowę moją, jako brzemię ciężkie obciążyły mnie. Nieprawość, zło jest też bardzo często brzemieniem. Brzemieniem, które nas obciąża. Musimy o tym również pamiętać, że to jest nieprawości. Pewne złe rzeczy często są brzemionami, które musimy nosić. Ale braterstwo często się zdarza, że brzemiona wkładamy na siebie sami. Prorok Jeremiasz tak mówi. Tak mówi Pan, strzeżcie pilnie dusz waszych, a nie noście brzemion żadnych w dzień sabatu, ani ich wnoście bramami jerozolimskimi. Ani wnaszajcie brzemion z domów waszych w dzień sabatu, ani żadnej roboty odprawujcie, ale święćcie dzień sabatu, jaką rozkazał ojcom waszym. Zresztą to jest taka dziwna zasada, że jak ktoś nam wkłada brzemię, to my mówimy, że jest niedobre. Ale jak Pan Bóg mówił narodowi żydowskiemu, że macie jeden dzień, gdzie można było odpocząć, gdzie można było nie nosić brzemion, to mówi, akurat w ten dzień było najwięcej spraw do załatwienia. Akurat wtedy był dobry interes, akurat wtedy trzeba było coś sprzedać, akurat wtedy trzeba było coś przenieść. I ludzie na te brzemiona wkładali sami na siebie, no bo przecież nikt na nich nie wkładał. A prorok mówi, nie noście brzemion w dzień sabatu. Brzemię i ciężar to jest to, co przez wieki człowiek musiał nosić, musiał się trudzić. Dzisiaj jesteśmy w troszkę łatwiejszym czasie. Dzisiaj maszyny, środki transportu załatwiają na większości, przynajmniej u nas, ten problem. Ale to nie znaczy, że my dzisiaj nie mamy brzemion. My dzisiaj mamy tylko inne brzemiona. Czytamy, Pan Jezus powiedział tak, pójdźcie do mnie, a ja wam sprawię odpocznienie. Ale czytamy w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, a w 6 wersecie, że Pan Jezus, on dawał odpocznienie, ale sam był też spracowany. A była tam studnia Jakubowa, przecież będąc Jezus na drodze spracowany, siedział tak na tej studni. Czyli zauważmy, że Panu Jezusowi nieobce było również trud i spracowanie. To nie była istota, która się nie męczyła, która nie czuła bólu. Pan Jezus był człowiekiem. I dlatego tak jak wszyscy ludzie, bywały chwile, gdy był spracowany. Dlatego też rozumiał spracowanych, rozumiał tych, którzy są spracowani i obciążeni. Bo sam cierpiał te wszystkie niedogodności, jakie cierpieli inni ludzie. Pan Bóg również wiedział o tym, że człowiek ma określoną wytrzymałość, że człowiek może pracować, ale potrzebuje odpoczynku. Prorok Izajasz w 28 rozdziale, 12 wersecie tak mówi, słowa Boże. A gdy im rzekł, to jest odpocznienie, sprawdźcie odpoczynek spracowanemu. To jest odpocznienie, ale oni nie chcieli słuchać. Pan Bóg nakazywał, że pracownikowi należy się odpoczynek. Tak, to dzisiaj możemy często doświadczać, że odpoczynek się należy, ale trzeba pracować. Zakład musi pracować, są pieniądze, trzeba zarobić. W związku z tym przyjdź do pracy. Dzisiaj wielu ludzi jest przymuszanych do ciężkich pracy, ale również tak było kiedyś. Pan Bóg natomiast mówił, jego prawo mówiło, że człowiek powinien pracować, ale powinien też co robić? Odpoczywać. To nie jest wymysł dzisiejszych czasów, urlopy, odpoczynek. To nie jest wymysł komunistów, socjalistów czy innych, to Pan Bóg dał człowiekowi możliwość, a wręcz Pan Bóg dał obowiązek odpoczywania. Bo Pan Bóg dał człowiekowi pracę, ale dał mu też czas na odpoczynek. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł, ten, który mówi, że pracował. Mówi, że gdy przyszedł gdzieś, to nie darmo jadł chleb, ale pracował na swoje utrzymanie. I niekiedy braciom nawet wyrzucał, że nie wziąłem od was nic. Sam zapracowałem na swój chleb. Mówił w innych słowach, ten, kto nie pracuje, niech też nie je. I pisze tak, którzykolwiek cudy są pod jarzmem, niech rozumieją panów swych godnych być we czci, aby imię Boże i nauka nie była bluźniona. Mówi nam, że gdy mamy jakieś jarzmo, gdy pracujemy, to musimy w tej zwykłej cielesnej pracy rozumieć swoich panów, rozumieć swoich przełożonych, że pewna praca musi być wykonana. Ale braterstwo, jarzmo, oprócz symbolu pracy, ciężkiej pracy, takiej jak to mamy opisane w Księdze Królewskiej, gdy nastał syn Salomona, to ludzie przyszli do niego i zwrócili się. Ojciec twój włożył na nas jarzmo ciężkie, ale ty ulżyj nam niewoli srogiej ojca twego i jarzma jego ciężkiego, które włożył na nas, a będziemy ci służyli. I co wtedy syn Salomona powiedział? Że widocznie macie za lekko. Ja wam dam jarzmo jeszcze cięższe. I braterstwo, do czego to doprowadziło? Że Królestwo Izraelskie się rozpadło. To jest bardzo ważna lekcja, że człowiek ma określoną wytrzymałość. Że nie można człowieka obarczać nadmiernie ciężką pracą. Ale jarzmo to również symbol niewoli. To również symbol zniewolenia. Prorok Izajasz w 14 rozdziale, 25 wersecie mówi, iż potrę Asyryjczyka w ziemi mojej i na górach moich podepczę go, a odejdzie od nich jarzmo jego i brzemię jego z ramion jego zdjęte będzie. Czyli mówiono tak o ludziach, którzy są w niewoli, że mają jarzmo i muszą dźwigać brzemiona. Asyryjczycy, gdy podbili naród izraelski, włożyli na nich takie jarzmo i brzemiona. A Pan Bóg mówi, ja to jarzmo z was zerwę. Pan Bóg mówi, że On jest w stanie zdjąć wszystkie jarzma. Ten sam prorok Izajasz w 58 rozdziale, a 6 wersecie mówi tak, a to jest post, którym obrał. Rozwiąż związki niepobożności, rozwiąż brzemiona ciężkie i puść skruszonych, ale wszelkie jarzmo, a tak wszelkie jarzmo rozerwi. Pan Bóg jest w stanie zdjąć brzemiona i uwolnić nas z jarzma. Jarzmo to również był symbol niewoli babilońskiej. Pamiętacie, jest w Biblii opisana taka historia, że prorok Jeremiasz, chcąc pokazać, że Żydzi pójdą do niewoli babilońskiej, na swoją szyję założył jarzmo. I przez 2 lata w tym jarzmie chodził. A przyszedł jeden prorok i zdjął Hananiasz jarzmo z szyi Jeremiasza i połamał je. Czyli zobaczcie, nawet ludzie Boży chodzili w literalnym jarzmie. To jarzmo, chociaż niewygodne, ale tak Pan Bóg powiedział do proroka, ty je noś. Myślę, braterstwo, że nam to pokazuje, że również my powinniśmy dzisiaj nosić jarzmo. Ale nie to jarzmo niewoli, nie jarzmo, które nas obciąża, ale to jarzmo, o którym nam mówi Pan Jezus. Albowiem jarzmo moje, jakie jest? Wdzięczne, a brzemię moje jest lekkie. Pan Jezus mówi, że ja nie dam wam odpoczynek, który polega na tym, że nic nie musicie robić. Ten odpoczynek polegał na pracy, ale pracy jakiej? dziś byśmy powiedzieli, wdzięcznej. Bardzo nie lubimy pracy, która się nam nie podoba. Pracy, która jest wbrew nam, tu jest, która jest dla kogoś, którego nie lubimy. Ale Pan Jezus mówi, róbcie dla mnie pracę, pracujcie dla mnie. I dla mnie, dla Pana Jezusa, praca jest przyjemna. To jarzmo jest przyjemne i jest lekkie. Państwo, bardzo często ta sama praca, ta sama ciężka praca, w zależności z jakim nastawieniem i dla kogo jest wykonywana, może być albo ciężka, albo lekka. Pan Jezus mówi, że On nam daje wolność. Jego jarzmo nie zniewala. Jego jarzmo jest lekkie, jest jarzmem wolności. W liście do Galacjan czytamy, stójcie tedy w tej wolności, którą nas Chrystus wolnymi uczynił, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Pan Jezus mówił o tym, że On daje nam lekkie jarzmo i lekkie brzemię. I to pozwoli nam odpocząć. A ja wam sprawię odpocznienie. O jakim odpocznieniu mówił nasz Pan? To słowo pojawia się tutaj dwa razy. Żeby to zrozumieć, musimy sięgnąć do Starego Testamentu. Pierwszym miejscem, które w Starym Testamencie mówimy o odpocznieniu, jest jedno z przykazań. Pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił. Dzień sabatu był dniem odpocznienia. Dniem, w którym Pan Bóg dał człowiekowi, aby człowiek mógł odpocząć. I bardzo często ta nazwa, dzień odpocznienia, używana jest dla określenia dnia święta sabatu. Odpocznieniem w Starym Testamencie nazywany jest również jeszcze jeden stan. Odpocznieniem jest nazwane również pewne miejsce, do którego zdążał naród izraelski. Czytamy w Psalmie 95, a werset 11. Który mem przysiął w popędliwości mojej, że nie wnijdą do odpocznienia mego. I o tym odpocznieniu, żeby dowiedzieć się, co to odpocznienie znaczało, to w 5 Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, a 18 i 19 werset czytamy. Jakoś zabierzał ci drogę, a pobił ostatki wojska twego, wszelkie mdłe idące z tobą, gdyś był utrudzony i spracowany, a nie bał się Boga. Przetoż, gdy da odpocznienie Pan Bóg twój od wszelkich nieprzyjaciół twoich wokoło, w ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie w dziedzictwo, abyś ją posiadł, wygładzisz pamiątkę Amalekową pod niebem, nie zapominajże tego. Uczymy się tutaj dwóch rzeczy, że Pan Bóg o odpocznieniu, o miejscu odpocznienia mówił i nazywał tym miejscem odpocznienia ziemię obiecaną. Dla Żydów ziemia obiecana była tym miejscem, gdzie oni mogli odpocząć. Odpocząć od czego? Od ciężkiej pracy, jaka była w Egipcie i od trudów i mozołów wędrówki po puszczy. Ale powiedział, że niektórzy do odpocznienia co zrobią? Nie wejdą. Przysięgłem w popędliwości, że nie wnijdą do odpocznienia. Była mowa o tych, którzy poginęli na pustyni. I w księdze Jozuego, gdy W 21 rozdziale, a 44 wersecie czytamy, gdy Żydzi już opanowali całą ziemię obiecaną, dał im też odpoczynek Pan zewsząd wokoło, tak, jako był przysiąg ojcom, aby nie był nikt, kto by się im oprzeć mógł ze wszystkich nieprzyjaciół ich. Wszystkie nieprzyjacioły ich dał Pan w rękę ich. Czyli dwa miejsca. Jedno to dzień sabatu, dzień święta, a drugie miejsce odpocznienia to ziemia. Ziemia obiecana, w której Żydzi mieli odpocząć. Czyli co? Aby odpocząć, to należałoby tam pojechać do tej ziemi, gdzie jest odpocznienie. Ale jest jeszcze jedno miejsce, które również nazwane jest miejscem odpocznienia. W Psalmie 132 czytamy: albowiem obrał Pan Syjon i opodobał go sobie na mieszkanie, mówiąc: toć będzie odpocznienie moje aż na wieki. Tu będę mieszkał, bom go sobie upodobał. Czyli nie tylko ziemia, ale jest jeszcze jedno miejsce tam w tej ziemi, miejsce, gdzie stała Arka, gdzie była świątynia i to było również miejsce nazwane miejscem odpocznienia, odpocznienia Bożego. Czy więc tam należy się udać i tam szukać naszego odpocznienia? Apostoł Paweł tłumaczy w liście do Żydów, że tak naprawdę to nie tam, nie samo miejsce, nie Ziemia Święta jest naszym odpocznieniem. Czytamy w trzecim rozdziale listu do Żydów: nie zatwardziajcie serc waszych w rozdrażnieniu w dzień onego pokuszenia na puszczy, gdzie mnie kusili ojcowie wasi i doświadczali mnie i widzieli sprawy moje przez 40 lat. Dlatego się rozgniewał na ten naród i rzekłem: ci zawsze błądzą sercem, a nie poznawają dróg moich. Jaką przysiąg w gniewie moim, że nie wnijdą do odpocznienia mego. Apostoł Paweł tłumaczy, że było kiedyś odpocznienie. I niektórzy, którzy byli uporni do tego odpocznienia, nie weszli. Ale mówi: pamiętajcie, że to nie stało się tak dla historii tylko, ale pamiętajcie, że to jest, ma dla nas być nauką. Patrzcież, bracia, by stać nie było w którym z was serce złe i niewierne, które by odstępowało od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się dziś nazywa, aby ktoś z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu. Apostoł mówi, że my również możemy być w podobnym stanie serca, że możemy być podobnie upornymi jak Żydzi. I wtedy mówi, możemy również nie wejść do tego odpocznienia. Przetoż, póki bywa rzeczone dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardziajcie serc waszych jako w onym rozdrażnieniu. A którym przysiąg, że nie mieli wnieść do odpocznienia Jego? A zaż nie tym, którzy byli nieposłuszni? Apostoł Paweł zwraca się do nas, że my mamy również obietnicę. Pan Jezus daje nam obietnicę, że sprawi nam odpocznienie. Ale nie jest to obietnica bezwarunkowa, że jeżeli tylko jesteśmy zmęczeni, to co? To będziemy mieli odpocznienie. Pan Jezus mówi: weźcie moje jarzmo i weźcie moje brzemię. A jeżeli my będziemy nieposłuszni i tego nie zrobimy, to do odpocznienia co? Nie wejdziemy. Bójmy się tedy, aby snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia Niego, nie zdał się kto być z was upośledzony. Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia jako i onym. Ale im nie pomogło słowo, które słyszeli. Przetoż i nie było złączone z wiarą tych, którzy słyszeli. Apostoł pokazuje, że nie jest tylko ważna obietnica, ale słowo i wykonanie tego słowa. Jeżeli nie wierzymy w to i nie wykonujemy słowa, to nie wnijdziemy do odpocznienia. Albowiem wnijdziemy do odpocznienia, którzyśmy uwierzyli, jak opowiedział. Przecież przysiąg w niebie moim, że nie wnijdą do odpocznienia, choć dokonane są dzieła Boże od założenia świata. Albowiem, i tu jest znowu wywód, tak powiedział o siódmym dniu i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich spraw swoich. I tu apostoł przywołuje znowu ten przykład, że siódmy dzień jest również dniem odpocznienia. A tu zaś, że nie wnijdą do odpocznienia mego, ponieważ wtedy to zostaje, że niektórzy wchodzą do niego, a ci, którym pierwej zwiastowane było, nie weszli do niego. Zaś się naznacza dzień niektóry, dziś mówię przez Dawida po tak długim czasie, jak opowiedział, dziś, jeśli byście głos jego usłyszeli, nie zatwardziajcie serc waszych. Albowiem, jeśli by im Jozue odpocznienie sprawił, nie mówiłby by potem o inszym dniu. A tak, zostanie jeszcze odpocznienie ludowi Bożemu. Zresztą tu jest bardzo ciekawa gra słów. Kto wprowadził naród izraelski do odpocznienia? Mojżesz? Nie. Wprowadził następca Mojżesza, który nazywał się jak? Jozue. Ale czytamy wprawdzie, czytaliśmy ten werset, że dał im Pan w ziemi co? Odpoczynek. Czyli Jozue wprowadził ich do ziemi obiecanej i tam mieli mieć odpoczynek. Ale Pan Jezus mówi, jeżeli by ich Jozue do tego rzeczywistego odpoczynku wprowadził, to Dawid po wielu latach nie mówiłby, że jest jeszcze dzień, że do tego odpocznienia można wejść. Czyli mówi o innym odpocznieniu. Jest to bardzo ciekawa gra słów. Imię Jozue to po hebrajsku Jeszua, to jest imię Pana Jezusa. Pan Jezus nazywał się nie Jezus, tylko Jozue. Ja, braterstwo, nie nazywam się Peter po angielsku, tylko Piotr po polsku. Także jakby ktoś mi mówił Peter, to ja rozumiem, że to o mnie chodzi, ale ja nazywam się Piotr. I Pan Jezus, koledzy Pana Jezusa nie wołali za nim Jezus, tylko wołali za nim Jeszua, wołali za nim Jozue. Czyli Pan Jezus, imię Pana Jezusa to Jozue. Zobaczcie, braterstwo, jak to pięknie pokazuje nam jedną rzecz. Jozue wprowadził naród izraelski do ziemi obiecanej, do tego odpocznienia. Ale apostoł Paweł mówi, że to było odpocznienie, ale to nie było to prawdziwe odpocznienie, bo Dawid mówi jeszcze, dziś wejdźcie do odpocznienia mego. Do prawdziwego odpocznienia, do prawdziwej ziemi obiecanej prowadzi ten wielki Jozue, Jeszua, Jezus z Nazaretu. On wprowadzi wszystkich ludzi do prawdziwego odpocznienia, o którym mówi apostoł Paweł, że ten dzień jeszcze jest. Można do tego odpocznienia wejść. Tak jak Jozue podbijał ziemię obiecaną, tak Jezus podbije cały świat i wprowadzi ludzkość do tego wielkiego odpocznienia, które będzie trwać wiecznie. Do tej prawdziwej ziemi obiecanej, ale nie tylko dla Żydów, ale dla całej ludzkości. Myślę, braterstwo, że jest to bardzo piękny obraz, który tutaj apostoł Paweł pokazuje, że Jozue wprowadza do odpocznienia, ale mówi, to nie jest to prawdziwe odpocznienie. Do tego prawdziwego odpocznienia prowadzi cały czas właśnie Jezus. Ale mówi tu też nie tylko o całym świecie, ale mówi to o nas. Albowiem jeszcze pozostaje odpocznienie ludowi Bożemu. Albowiem ktokolwiek wszedł do odpocznienia Jego i on także odpoczął od spraw swoich, jako i Bóg od spraw swoich. Starajcie się wtedy, abyśmy weszli do onego odpocznienia, żeby kto nie wypadł w tymże wpadł w tenże przykład niedowiarstwa. Apostoł ostrzega nas, że mamy jeszcze możliwość. Ale jest też niebezpieczeństwo takie, jak było za czasów Mojżesza i Jozuego, że można było przez niedowiarstwo do tego odpocznienia nie wejść. Pan Jezus również da odpocznienie tym, którzy są Jego. Czytamy o tym w liście do Tesaloniczan w 1 rozdziale, a w 7 wersecie. Mowa jest o przyjściu Pańskim. Ale wam, którzyście uciśnienie, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba, z aniołami mocy Jego. To odpocznienie, to prawdziwe odpocznienie będzie w chwili przemiany. W chwili, gdy Pan w swojej epifanii objawi się i przemieni wszystkich. Wtedy ci, którzy zostaną przemienieni, będą już odpoczywać. Ale braterstwo, ale apostoł mówi, że do odpocznienia możemy wchodzić nie tylko ci, którzy zostali przemienieni, to odpocznienie już mają, ale ci, którzy jeszcze tutaj są, mogą do tego odpocznienia również wchodzić. Czytamy o tym odpocznieniu, o tym stanie odpocznienia, czytamy w liście do Filipian w 4 rozdziale, a 7 wersecie. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzec myśli waszych i serc waszych w Chrystusie Jezusie. My już dzisiaj możemy wchodzić do tego odpocznienia. Możemy jego cząstkę dzisiaj skosztować. Myślę, braterstwo, że to, że tutaj dzisiaj jesteśmy, jest wyrazem właśnie tej tęsknoty do tego odpocznienia. Że chcemy odpocząć. Odpocząć od swoich codziennych trudów i wznieść się gdzieś wyżej naszymi myślami. Bo Pan Jezus i tutaj, i w tym życiu daje nam odpocznienie. Daje nam odpoczynek. Ale pamiętajcie, że aby tu już dzisiaj odpocząć, nie jest to coś bezwarunkowego. Aby dzisiaj odpoczywać, musimy włożyć jarzmo. Ono, jak w jednym artykule czytałem, ktoś pani powiedział, ono jest bardzo wygodne, ale mimo wszystko trzeba je włożyć i trzeba, tak jak kiedyś prorok Jeremiasz włożył takie drewniane jarzmo i chodził z nim, wyobraźcie sobie, jak to wyglądało. Chodzić z takim drewnianym jarzmem. Być może jarzmo Chrystusa jest wygodne, ale może ono nie jest najmodniejsze i nie jest takie, czasami być może chcielibyśmy je czymś przykryć, bo ono czasami bywa za bardzo widoczne i wydaje nam się, że ono tak może nas szpeci, może wstydzimy się tego jarzma. Może czasami wypadałoby je zdjąć, ponosić chwilę, a na konwencji to tak ładnie, ale jak wyjdziemy, to tak jak plakietkę na konwencji, tak, żeby nie było widać. Pan Jezus mówi, ubierzcie moje jarzmo. Jeżeli go nie będziecie mieli na sobie, to wtedy nie będziecie mieli odpocznienia. Myślę, braterstwo, że to jest bardzo znamienne, że żeby odpoczywać, musimy nosić jarzmo. Musimy czasami pewne rzeczy robić wbrew naszym przyzwyczajeniom, wbrew naszym chęciom, ale żeby odpoczywać, no trzeba też czasem ponieść jakiś wysiłek. Jarzmo Pana jest lekkie. Jarzmo Pana nie jest niewygodne, ale mimo wszystko musimy je na siebie ubrać. Gdy go nie ubierzemy, nie będziemy mogli odpoczywać. Tak jak tamci, gdy nie uwierzyli, nie czynili, nie weszli do odpocznienia. Tak i my dzisiaj, chcąc zaznać tych wspaniałych chwil odpoczynku, musimy ubrać Chrystusowe jarzmo. Ono dla tego, który nosi, jest wdzięczne, bardzo wygodne. Czasami dla tych, którzy obserwują noszącego jarzmo, wydaje się ten człowiek śmieszny, dziwny. Tak jak dziwny wydawał się Jeremiasz, niosący przez 2 lata drewniane jarzmo. Ale, braterstwo, nie wstydźmy się tego jarzma. Nie Nie bójmy się, że ludzie będą na nas czasem dziwnie patrzeć na nasze zachowanie. Bo jeżeli chcemy wnieść do odpocznienia, musimy to jarzmo nosić. Jarzmo moje jest wdzięczne, a brzemię moje jest lekkie. To, co dla innych wydaje się ciężarem i być może to, co dla nas kiedyś było ciężarem, gdy robimy to dla Pana, to staje się dla nas lekkie. Ale pamiętajmy, że Pan Bóg i Pan Jezus wymagają od nas pracy. Odpocznienie, które daje nam Pan Jezus, nie polega na bezczynności. To odpocznienie jest podczas noszenia jarzma i dźwigania brzemion, ale dźwigania wygodnego jarzma i lekkich brzemion. Pamiętajcie, że tam tylko możemy znaleźć odpocznienie. Odpocząć od tego wszystkiego, co jest wokoło nas. Od wszystkiego zła, od niepewności, od strachu. Od tego, że ludzie nie wiedzą, jaka ich spotka przyszłość. Nie wiedzą, czy będą mieli za co spłacić kredyt. Nie wiedzą, czy nie przyjdzie jakieś trzęsienie ziemi. Czy nie wybuchnie jakaś elektrownia atomowa wokoło. Czy nie przejdzie jakaś trąba powietrzna. My powinniśmy być spokojni. My powinniśmy być od tego wolni. My powinniśmy mieć świadomość, że nawet w najcięższych próbach Pan jest w stanie nam pomóc. Bo prorok Izajasz tak mówi w 40 rozdziale, a 29 wersecie. Który dodaje spracowanemu siły, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża. Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Podnoszą się piórami jako orły. Wierzą, a nie spracują się. Chodzą, a nie ustawają. To jest właśnie to odpocznienie. Ci, którzy oczekują Pana, którzy Jemu ufają, oni się nigdy nie spracują. Oni zawsze chodzą, a nie ustawają. I takie jest prawdziwe odpocznienie ludu Bożego. Myślę, braterstwo, że my również do tego powinniśmy dążyć. Powinniśmy szukać miejsc, które Pan dał nam na odpocznienie. A gdzie znajdziemy te miejsca? No jedno takie miejsce znajdziemy na przykład tutaj. Dziś tu jest odpocznienie. Ale zobaczcie, braterstwo, że to nie tylko to miejsce. Tam, gdzie jest dwóch albo trzech, to jak Pan mówi? Ja jestem między wami. Tam jest świątynia. A przecież w świątyni, w tym miejscu jest, jak czytaliśmy, odpocznienie, miejsce odpocznienia. Zobaczcie, że również w naszych zborach, w naszych miejscach, gdzie się spotkamy, również powinno być miejsce, gdzie odpoczywamy. Zawsze, gdy otwieramy tą świętą księgę i zaczynamy ją czytać, powinno być to miejsce dla naszego odpoczynku. Powinniśmy zostawić to, co za nami, brzemiona, pracę i spróbować odpocząć. To jest bardzo trudne. Przyjechaliśmy tutaj, siedzimy wszyscy w tej sali, ale jakby tak w tej chwili, jakbyśmy tak taki rentgen zrobili, ile myśli poza tą salę wychodzi? Jak myślicie? Prawie każdemu z nas chwilę myślimy i myśl gdzieś tam ucieka. A co w domu? A co w pracy? Aha, a jeszcze to do załatwienia. Zobaczcie, braterstwo, jak nam, ludziom, jest ciężko odpoczywać. A teraz jeszcze wiele rzeczy nam to utrudnia, bo musimy myśleć o wszystkim. A często jeszcze, braterstwo, jakby nie na złość odpoczynku, to jeszcze ktoś zadzwoni. Spróbujmy czasami, braterstwo, wziąć tak, nacisnąć i wyłączyć. Wyłączyłem. Akurat, braterstwo, w tym momencie, gdy komórkę wziąłem do ręki, dzwonił mój dyrektor. Widzicie, nie można odpoczywać. Ale to jest wszystko w naszych rękach. Możemy sprawić, że będziemy odpoczywać. Ale musimy chcieć. Jeżeli nie będziemy chcieli, jeżeli nie będziemy wierzyć, że jesteśmy w stanie odpoczywać, to nie odpoczniemy. Pan Jezus mówi nam, że On nam daje odpocznienie. Ale musimy jeszcze chcieć odpocząć. Musimy zapomnieć o tych naszych codziennych sprawach, o naszych codziennych obowiązkach i spróbować prawdziwie odpocząć. On daje nam odpocznienie, ale wymaga, żebyśmy zostawili obce brzemiona i obce jarzma. A niekiedy, braterstwo, jest to bardzo, a bardzo trudno uczynić. Do tego potrzeba jest odrobiny wiary i samozaparcia, żeby spróbować na dzień zapomnieć o wszystkim, co nas otacza. Żeby, gdy czytamy Słowo Boże, żeby te myśli nam nie uciekały. Gdy jesteśmy na nabożeństwie, żebyśmy potrafili się skupić. Czasami, braterstwo, czasami musimy się tego nauczyć. Świat dzisiejszy tak bombarduje nas różnymi innymi rzeczami, żeby było jak nam najciężej odpocząć. Musimy się nauczyć odpoczywać. Musimy się nauczyć powiedzieć: dość, dzisiaj odpoczywam. Dzisiaj jest czas na słowo. Dzisiaj jest czas na spotkanie z Bogiem. Dzisiaj jest czas na społeczność. Bractwo, to bardzo, bardzo ważna rzecz. Apostoł mówi, że i dziś jest czas. Dziś jest jeszcze czas, że możemy odpoczywać. Ale ostrzega nas, że jeżeli będziemy tak postępowali jak tamci, którzy tęsknili za czym? Za mięsem, za tymi przepiórkami, za Egiptem, za czosnkiem, za cebulą. Bez to, czy dzisiaj my czasem nie wspominamy, a może by to było lepiej, gdybyśmy tam jeszcze jakieś coś zrobił, może bym więcej zarobił, a może bym jeszcze coś więcej. I czasami wydaje nam się, że porzuciliśmy to, ten Egipt, ten świat, ale czasami w myślach za nim tęsknimy. I nie pozwala nam to odpocząć. Ale pamiętajcie, ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Podnoszą się piórami jak orły, bieżą, a nie spracują się, chodzą, a nie ustawają. Bo tam, gdzie idą, jest czas odpocznienia. Amen.